Critical Hit. How you like that shit? Baby, that's what you need. Another Critical Hit.
Cześć, tutaj program Critical Hit, audycja o grach fabularnych. Nazywam się Dawid Anioł i jest ze mną mój współprowadzący Łukasz Maksymiec.
Dzień dobry wszystkim.
Dzisiaj opowiemy o tym, jak tworzyć swoją własną talię do gry Magic the Gathering.
I tak, to jest temat rzeka tak naprawdę. Przede wszystkim, jeżeli chcemy ułożyć własną talię, gdyż stwierdziliśmy, że nadszedł już ten czas, że chcemy stracić wszystkie nasze pieniądze z portfela, a potem wpaść w nieodzowną przy tym depresję i dół długów, samoznienawidzenia oraz prób samobójczych nie tylko, to możemy udać się do lokalnego sklepu, gdzie być może ktoś nam doradzi. Dobra jest opcja. Przede wszystkim, jeżeli zdecydujemy się już na własny deck, to przede wszystkim musimy sobie sprecyzować, czym chcielibyśmy grać. Deck powinien mieć jeden wyraźny profil. To jest bardzo ważne. Nie próbujmy mieszać kilku aspektów w jednym decku. Zwłaszcza na początku. To się nigdy nie udaje.
Czyli żadnej agrokontroli.
No zdecydowanie nie. Albo agro, albo kontrola. Agrokontrola jest po pierwsze cholernie trudna do ogarnięcia. Bo musisz wiedzieć, kiedy grać agresywnie, kiedy nie grać agresywnie, a bardziej kontrolować. Kiedy starać się narzucać tempo, a kiedy starać się hamować tempo. Prawda?
Tak.
Ale to już wyższa półka, wyższa szkoła jazdy, jeżeli chodzi o muzykę. Więc jeżeli sobie bierzemy deck, prawda? Taki przeciętny deck powinien mieć 60 kart. I teraz zapytacie się, a dlaczego tylko 60, skoro jest tyle możliwości? A ja wam odpowiem. Dlatego, że powinniście mieć zawsze i jak największą szansę dobrać te karty, które sobie wybraliście do decku. Jeżeli macie więcej niż 60, to wasza szansa do odbrania odpowiedniej karty spada. I tak samo, jeżeli wasz deck, powiedzmy, opiera się na szybkim starcie, ale dołożycie sobie tam rzeczy, które są fajne, to będziecie musieli dołożyć jeszcze potem więcej landów proporcjonalnie. Pamiętajcie, 60-kartowy deck powinien mieć 24 landy. Jeżeli nie jest jakimś super szybkim agro. Jeżeli jest super szybkim agro, można grać od 22 do 19 nawet. Czasami się widuje 17. W takich już zaawansowanych dekach. Granie deckiem na 17 landach jest nieskomplikowane, jeżeli to jest monored. Zdecydowanie bardzo polecam monored jako pierwszą talię. Wiem teraz pewnie, że młodzi gracze kontrol będą przewracać się przed monitorami i myśleć sobie, o nie, znowu te bezmózkie agro, znowu go face, face is the place. Owszem, to jest bardzo łatwe do nauczenia się. Nie wymaga jakiejś wielkiej koordynacji, prawda? Bo po prostu wystarczy zagrać sobie 20 punktów damage'a przeciwnikowi w twarz. No, wydaje się proste na papierze, prawda?
No tak, i to była mniej więcej charakterystyka agrodeku. Ale jest tego więcej, więc jest archetypów.
Tak.
Do gry.
No i jest jeszcze kontrola. I to jest deck, który typowo polecam graczom, którzy lubią sobie grać na spokojnie.
Albo są dupkami i grają mono blue kontrolą.
Widzę, że są jakieś bolesne wspomnienia, Dawidzie.
Każda talia mono blue jest dla dupków. No, no nie ukrywajmy, tak?
Mono Blue Devotion było bardzo fajną agrodeckiem. Ale tak, było dla dupków, owszem. Dlatego wybrałem Mono Blackiem, które było dla jeszcze większych dupków. Ale zdecydowanie kontrola jest wymagająca. O ile jeszcze w agrodeku masz jakąś tam szansę naprawić swoje błędy dobrym dobieraniem kart, to w kontroli, jeżeli coś skiepścisz, to już potem możesz tylko patrzeć na to, jak twoje punkty życia nikną, a szanse na zwycięstwo odlatują gdzieś hen daleko.
To może oprócz chamskiego monoblood i wspomnianego właśnie black, to jakie jeszcze kolory się tak typowo do kontroli by nadawały, czy to
kontrola
nie ma znaczenia, po prostu
najbardziej karty. Najbardziej taką najbardziej sztandarową wersją kontroli to biało-niebieska kontrola. To była jedna z pierwszych kontrol, jaka w ogóle powstała w Magicu. Opiera się właśnie na kartach białych, które niszczą wszystko, i na niebieskich kontrach. Dosyć popularne jest teraz też dodawanie czerwonego. Czerwony pod removal jest dobry. Bo o ile biały ma dobry mass removal, czyli możesz sobie rozwalać wszystko, co jest na stole, to czerwony posiada spot removal, tak samo czarny. Możesz po prostu sobie wycelować w jedną rzecz i tą jedną rzecz zabić. Tanim kosztem. Jeszcze jest trzeci rodzaj głównych deków i to są midrange. I midrange nie polega już tak bardzo na jak najszybszym zagrywaniu kluczerów i biciu w twarz. Midrange polega na przejęciu kontroli nad grą. Ale nie jak kontrola. Musisz dobrze oceniać sytuację i wiedzieć, kiedy musisz być agresywny, a kiedy musisz być kontrolujący. Jeżeli grasz midrange'em przeciwko agrodykowi, to ty pełnisz rolę kontroli. Ty musisz zagrywać odpowiednio duże creature, żeby móc zablokować nagły atak, ale musisz też mieć wystarczającą presję na przeciwniku, żeby być go w stanie zabić, zanim on cię dobije directami w twarz. Tak samo, jeżeli grasz przeciwko kontroli, to wtedy ostrożną grę zachowawczą też raczej tego nie polecam. I wtedy trzeba okazać się znowu agresywnością i być w stanie nałożyć presję. Tak naprawdę Magic to jest w dużej mierze gra presji. Bo zależy od tego, jak ty sobie radzisz z presją i jaką tą presję nakładasz na przeciwnika. Często ludzie pod dużą presją są w stanie zrobić błędy, których normalnie by nie zrobili. I dlatego na przykład jeżeli grasz agro, to jest bardzo, bardzo dobry sposób, jak zmusić przeciwnika do błędu. To właśnie zacząć od takiej jednej szaleńczej szarży, gdzie zagrywasz 2-3 spele w pierwszych dwóch turach, które go zrzucają do połowy życia. Jeżeli jest w miarę niedoświadczony, to zacznie się miotać i zacznie używać wszystkich swoich zasobów, żeby cię powstrzymać. A to nie jest najważniejsze. Najważniejszą rzeczą w Magicu jest zrozumieć, że twoje punkty życia to twój najważniejszy zasób. I twoim celem nie jest mieć 20 punktów życia pod koniec gry. Twoim celem jest sprawić, że przeciwnik będzie miał 0. Więc dobry gracz kontroli wie, że będzie dostawał obrażenia. I jest w stanie wpuścić sporo obrażeń, jeżeli będzie to oznaczało, że po prostu zniszczy więcej creature'ów w swojej turze jedną kartą. Bo jeżeli uda ci się zniszczyć 4 czy 5 creature'ów jedną kartą, to zrobiłeś niesamowite value.
Tak, czyli to były jakby 3 podstawowe archetypy talii, które są do zbudowania. I teraz przejdziemy do też kolejnego sposobu, który się zawiera w trzech, czyli wokół danej umiejętności karty, czy danego rodzaju kart.
Jeżeli układasz jakiś deck i powiedzmy jest to bardzo popularne, są tak zwane tribale, czyli wybierasz sobie jakiś typ creature'ów, które między sobą mają synergię i układasz sobie pod to deck. Ten deck jest fajny, przyjemny, prosty. Zwykle jeżeli nie grasz przeciwko jakiejś chamskiej kontroli, to która ma massive removal, to jest dobry, kiedy się zaczyna kręcić, bo twoje creature'y się nawzajem buffują i potem jesteś w stanie bić przeciwnika po twarzy zasadniczo bezkarnie. Ale co jest bardzo ważne, to to, żebyś nie mieszał kilku aspektów. Jeżeli masz jakąś kartę, która jest ryzykowna, to nie graj w niej. Granie takich kart może być w dużej mierze zgubne. Bo owszem, ten smok za 8 jest świetny, prawda? Wchodzi na pole, bije za 5 damage'a w cokolwiek. Ale realistycznie, kiedy jesteś w stanie go zagrać? W 8 turze. Najwcześniej. A do 8 tury to ta gra już się raczej rozstrzygnie.
No to już może być za późno.
Dokładnie. Albo już ty wygrałeś tą grę i ten smok staje się po prostu bardzo efektownym finisherem. Albo przegrałeś tą grę. I ten smok może wejdzie, może coś zabije, a może po prostu dostanie kontrę. No i tyle miałeś ze smoka.
Czyli mówisz, że nie polecasz tak wielkich creature'ów?
Tego nie powiedziałem. Dobre creature'y są fajne, zwłaszcza jeżeli... Tylko zwykle, jeżeli są już jakieś takie drogie creature'y, to deki opierają się na tym, żeby zagrywać je za darmo. Albo jest to taniej niż one kosztują. Albo przyzywać je z graveyardu jakimś spelem.
Albo naspamić wcześniej landów.
Tak, zielony jest do tego dobry. Do tak zwanego zrampienia się, że zagrywasz dodatkowe landy. Wtedy tak, wtedy możesz sobie zagrywać. Bo pamiętaj, że jeżeli coś kosztuje jakieś 5-6 many, to musi już ci grę wygrywać. To jest też ważna rzecz. Kolejna rzecz. Jeżeli coś ma losowy efekt, nie polegaj na tym. Nie polegaj na tym. Wiem, że to wygląda fajnie. Wiem, że to może być ciekawe. Ale nie wygrasz. Bardzo, o wiele częściej niż nie, to schnocisz sobie tym swoją rozgrywkę.
No to dla przykładu mogę podać swoją własną talię. Gdzie... Znaczy pierwszy starter, który bardziej się na tym opierał, na wyrzucaniu po prostu kart z góry talii do cmentarza. To była zabawna talia.
Tak, ale to jest reanimator. Reanimator jest bardzo dobrym archetypem talii tak naprawdę. Bo pozwala ci wyciągać sobie rzeczy z grave'a, prawda?
No tak, było też dużo speli z flashbackiem,
Tak.
Gdybym nie wyrzucił, to mogłem nadal ich użyć.
Tak. Ale na przykład jest karta jak Unburial Rites, która nie dość, że sama wraca coś z grave'a, to jeszcze ma flashback. Więc powiedzmy, wrzucisz sobie Krykterchów Behemotha. Kartę, która kosztuje 8 many, ale jest, ma bardzo silny efekt. Bo kiedy wchodzi na pole, sprawia, że wszystkie inne twoje kreatury rosną i dostają trampla. Czyli przebijają się przez wszystko. Jesteś w stanie sobie go wrzucić do graveyardu i przyzwać sobie go z Unbreaker Raidsami na przykład. Albo reanimacją. Albo inną kartą czarną, która reanimuje. I to już jest taktyka. Ale rzadko kiedy jest sytuacja, że zagrywasz tą kartę tak od ręki. Naprawdę. Dodatkowo, jeżeli masz deck i masz w nim karty, które wymagają, że muszą ci się ułożyć słońce i gwiazdy, albo czasami są po prostu też karty, które są pułapkami, bo wydają się silne, bo na przykład masz typka 9-9 za 6 mana. No ale masz typka 9-9 za 6 mana, zagrywasz go? Owszem, masz. Prawda? A przeciwnik ci zagra go Doomblade. Za 2 mana. I nie masz.
Tego mana poszła niepotrzebnie.
No dokładnie. To trzeba uważać. Dodatkowo, pamiętaj o tym, że nie zawsze musisz grać więcej niż 2 kolory. Jeżeli grasz więcej niż 2 kolory, to musisz, i tu podkreślam, musisz mieć dwukolorowe landy. I to więcej niż 4 każdego typu. Zbyt łatwo się wtedy zlokować z jakiegoś koloru. A nie chcesz chyba patrzeć przez całą grę na wszystkie swoje zielone landy i czerwone spele.
O tak, to by musiało być irytujące.
Zaufaj mi, nie ma bardziej frustrującej porażki niż to, że kiedy masz odpowiedzi, ale nie masz z czego ich zagrać.
No, co byś powiedział Narwańcowi, który wezmę wszystkie.
Powodzenia. I twój mana base musi kosztować 1 000 000 złotych, bo karty, bo landy dwukolorowe są najdroższe, jednymi z droższych kart w Magicu. Znaczy land, tak, landy, które dają źródła kolory. Zwłaszcza takie, które wchodzą odtapowane. Bo te tapnięte są dobre, owszem. Ale tracisz tempo. Tracisz tempo zbyt szybko. A nie na tym polega gra.
No bo w końcu dopiero w następnej się odtapuje, a tak tracisz okazję wezwania czegoś przez turę. To tak jakbyś był cały czas turę za przeciwnikiem.
Tak. No chyba, że masz jakąś kontrolę, gdzie masz powiedzmy 27 landów, to wtedy to jest jeszcze okej, okay, bo masz jakieś tam landy, kontrę sobie zagrasz, możesz sobie dograć, owszem. Ale nie, jeżeli chcesz grać creature'y. Nie polecam z tego.
Okej, czy jeszcze masz jakieś rady, czego nie robić początkującym deckbuilderom?
Polecam, żebyście... To z własnego doświadczenia. Kiedy złożycie pierwszy deck, to nie idźcie z nim na turniej. Chyba, że jest to jakiś turniej właśnie dla jakichś typowych nowicjuszy.
Wtedy to nawet okay. Też nie idźcie, bo będzie taki Łukasz przebrany za nowicjusza i wam wpierdzieli. Także już nigdy nie pojawicie się na turnieju.
Przepraszam bardzo. Ja mam godność i honor człowieka jeszcze. Też dobra gra magro, to jest... To przeczy temu.
Więc to będzie już wszystko w takim małym, krótkim wstępie o budowaniu talii.
Tak, dziękujemy wam za uwagę.
Do usłyszenia za tydzień w kolejnym Critical Hit.